Spotykamy się, celebrując uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zobaczcie, to jest uroczystość, którą się celebruje po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Tajemnica Boga wyrażona w Trójcy dzisiaj ma być przez nas dotknięta przez ciało i krew. Eucharystia, eucharizo, znaczy dzięki czynić, dzięki składać. Dokładnie tyle znaczy to słowo. Dzisiaj mam przed nami może stawać takie pytanie, czy ja dotykam w sobie tej jakości dzięki czynić, dzięki składać. Czy ja to w sobie mam, czy ja tym żyję i tym się karmię w swoim życiu. Bo to pytanie jest jednocześnie umocnieniem naszej drogi chrześcijańskiego życia. Nie zadaniem, nie obowiązkiem, tylko przypomnieniem, jeśli z tego żyjemy i korzystamy, nasze życie staje się pełne. Jesteśmy po niedzieli Trójcy Świętej. Przypomnę, to jest opowieść o tym, że Bóg jest tajemnicą, a Niedziela Trójcy Świętej to jest sposób opowiedzenia o tym, że On tą tajemnicą jest. Tajemnicą nie jest Trójca Przenajświętsza, tylko tajemnicą jest Bóg, a opowieść o Trójcy Świętej jest sposobem opowiedzenia o tej tajemnicy. I kiedy mamy tą niedzielę ze sobą, w takiej liturgii słowa, w naszym doświadczeniu życia i wiary, to wspólnota wierzących dzisiaj daje nam uroczystość ciała i krwi Chrystusa. Pewnie większość z nas, ponieważ jesteśmy wszyscy wizualnie w podobnym wieku, pamiętamy procesję Bożego Ciała i przynajmniej każdy z nas raz w życiu w niej uczestniczył. Przynajmniej raz. Bo jesteśmy z tego pokolenia, gdzie przynajmniej raz już to robiliśmy. Nie będziemy teraz grzebać w tych wspomnieniach, bo możemy mieć różne i nie o to w tym chodzi. Tylko ja bym chciał przywołać taką anegdotkę, która nam pomoże zrozumieć obrazy, które dzisiaj są nam dane, kiedy czytamy i wchodzimy i zagłębiamy się w liturgię słowa, która ma nam przybliżyć uroczystość ciała i krwi Chrystusa. Anegdotka z wczoraj. Tata ubiera córkę w sukienkę, malutką dziewczynkę. Jest przy tym babcia. On ubiera, ona się tak stroi, tak pokazuje. I na to babcia mówi, nie, nie, to na Boże Ciało. Oni się ubierają. Okej, no to tata przebiera dziewczynkę, ubiera w inną. Jakiś czas mija, jeszcze jesteśmy przed Bożym Ciałem. Tata znów ubiera tą samą córeczkę. Tylko ta córeczka ma jakąś podkoszulkę. I na tą podkoszulkę coś jej tam zakłada. A ona mówi, nie, nie, to na Boże Ciało. No to tata mówi, ale nie, na Boże Ciało babcia ci przyszykowała inną sukienkę. Nie, tatuś, na Boże Ciało. I ściąga tą podkoszulkę i mówi, teraz. To jest ważny obraz, bo kiedy ten obraz trochę anegdotyczny, ale będziemy mieli, łatwiej nam będzie zrozumieć, czym jest uroczystość ciała i krwi Chrystusa. Bo to jest opowieść o mnie i o tobie. Kiedy zrobimy z tego jakieś wyobrażenie o jakimś Bogu w tej czy w innej formie, no to będziemy bałwochwalcami czegoś, czego myślę, że nikt z nas by nie chciał być ani świadczyć. To nie jest opowieść o tym. Dlatego jest dość ważne, żeby mając w głowie tą anegdotkę na początku, przyjrzeć się tym czytaniom. I z perspektywy tej anegdotki szerzej usłyszeć, dlaczego dzisiaj jest nam dana ta uroczystość. Fragment Księgi Rodzaju, który słyszymy. Jesteśmy w VI wieku przed Chrystusem. Jesteśmy w momencie, kiedy Izrael jest na wygnaniu w Babilonii. To jest ważny kontekst powstania tekstu i ludzi, którzy tam w tym czasie przebywają. Słyszymy o kimś takim, że Melchizedek, król Szalemu, coś robi. Względem jeszcze nie Abrahama, tylko Abrama. To musimy przypomnieć kontekst, żeby zrozumieć, co to jest za Melchizedek, co on robi i dlaczego ten tekst jest w ogóle nam dzisiaj dany. W czasie jednego z plemiennych napadów rabunkowych na mieszkańców Sodomy i Gomory zostaje uprowadzony do niewoli bratanek Abrama, Lot. Abram jest zdenerwowany z tego powodu, że jego bratanek jest w niewoli, więc idzie mu na odsiecz. Pamiętajmy, Lot jest mieszkańcem Sodomy. Jesteśmy jeszcze przed ich zniszczeniem. Abram zbiera ludzi i wyrusza, by odbić Lota i całą jego rodzinę. Udaje mu się to. Pokonuje królów wschodu, uwalnia Lota, z wielkimi łupami wraca. I kiedy wraca, mamy ten fragment, jakiś tajemniczy król, Melchizedek, tak brzmi jego imię. Melchizedek to dosłownie znaczy król sprawiedliwości, który jest, tyle to słowo znaczy, imię, król sprawiedliwości, który jest królem Szalemu. Szalem to inaczej, Szalam, czy inaczej Jeruszalaim, powinno nam się kojarzyć, czyli to jest król Jerozolimy. Jesteśmy w początkach powstawania. Mamy król Jerozolimy, który ma imię Król Sprawiedliwości. Jerozolima, miasto pokoju. Król, który jest królem sprawiedliwości i pokoju, wychodzi przywitać wracającego Abrama, który uratował Lota. I robi coś bardzo dziwnego. Nie mamy jeszcze kapłaństwa rytualnego. Robi coś bardzo dziwnego, idzie do niego z chlebem i winem. Tak. To jest tak dziwne, że zostaje zapisane. Dlaczego ten fragment w ogóle tak jest przypomniany? Z prostej racji. To jest tak dziwny fragment na tle całej Księgi Rodzaju, że bardzo długo zastanawiano się, czy jest prawdziwy. Bo żadna postać nie jest tak tajemnicza w Księdze Rodzaju, jak postać Melchizedeka. O nim nic nie wiadomo. Nie wiadomo, kto to jest, nie wiadomo, czy istniał. Wiemy niby, co robił, kim był i co zrobił. I ponieważ jest tak tajemniczy, wszyscy nad nim się zastanawiają, bo jest on pewną figurą i obrazem hojności Boga. To jest dość ważne. To jest o Bogu, który jest hojny. Przychodzi z chlebem i winem. W Starym Testamencie chleb i wino to ofiarowanie gościnności. Jest to użyte w kontekście religijnym, czyli król wita go z wielką gościnnością i obdarowuje go tym, co jest potrzebne do przetrwania. I kiedy go tym obdarowywuje, to mówi: niech błogosławieństwo Boga Najwyższego spocznie na tobie. Czysta teologia, dlatego ważny był ten kontekst, żebyśmy my to usłyszeli, bo nagle ten Melchizedek staje się przypomnieniem i pierwszym obrazem religijności i duchowości, która jest poza religią. Obdarowywanie i błogosławieństwo, czyli życzenie komuś szczęścia, jest pozareligijne, jest pierwotne w każdym z nas. Jest tak pierwotne, że jeżeli pozwalamy sobie tego doświadczać, staje się kultem religijnym. Dlatego jest nam dzisiaj pokazane. Wdzięczność jest fundamentem twojego i mojego życia, nie dlatego, że jesteśmy religijni, tylko wtedy, kiedy jesteśmy wdzięczni, potrafimy być religijni. Ma to sens, co ja mówię? Bo to jest dość ważne, żeby ten obraz uchwycić, bo on jest taki nadźgany teologicznie, a trzeba go przecedzić, żeby go usłyszeć w kontekście dzisiejszej uroczystości. Najpierw wdzięczność. Kiedy jestem wdzięczny, to doświadczenie rodzi we mnie szczęście i wtedy wiemy, kiedy, komu, co i ile dać. Słyszymy o tym, że Abram daje dziesięcinę. Nie mieliśmy jeszcze przepisu o dziesięcinie, a ponieważ robi to z wdzięczności, staje się to później przepisem prawnym. I do dnia dzisiejszego jest dziesięcina. Słyszycie, jakie to było ważne dla tamtych ludzi? Opowieść, jeśli pozwalamy sobie być w kontakcie, jakie jest życie, że jesteśmy obdarowywani, że Bóg nas obdarowywuje, i potrafimy przeżyć to z wdzięcznością, to wtedy wiemy, kiedy, komu, co i ile dać. To nie wprost, ale w jakimś sensie powiedzenie o pieniądzach. Najlepszy tekst o pieniądzach był we wtorek, czyli przedwczoraj na liturgii słowa. Jak ktoś nie wierzy, że Kościół jest o pieniądzach i do pieniądza, o pieniądzach ciągle mówi, no to święty Paweł tam bardzo mocno pisze list, w którym przyzywa gminę chrześcijan do tego, żeby dali pieniądze. I na tej kanwie opowiada o tym, jaki jest Bóg. Tak, we wspólnocie wierzących było, jest i będzie o pieniądzach. I nie chodzi o to, żebyśmy się gorszyli, tylko żebyśmy, słysząc różne zachęty, wezwania, wsparcie, usłyszeli o Bogu, jakim On jest. Bo kiedy skupimy się na tej rzeczywistości, wszystko nam się rozjedzie. I dzisiejsze pierwsze czytanie to opowieść o pierwotnym doświadczeniu, które jest w każdej i w każdym z nas. Król pokoju, wieczny kapłan, Melchizedek, wychodzi na spotkanie po to, by obdarować nas szczęściem, a kiedy jesteśmy w stanie je przyjąć, to z tego, co mamy, jesteśmy w stanie się dzielić. To staje się świadectwem dla innych. Prawdziwości doświadczenia Bożego błogosławieństwa. Słyszycie, że to nie jest o naszej religijności, o naszej moralności, tylko o takim dotknięciu serca, które ciebie i mnie popycha do kochania. Tylko jesteśmy w Starym Testamencie, w VI wieku. Stąd jest taka narracja tego przesłania. I to jest pierwsze czytanie. Hojny dawca szczęścia. Drugie czytanie to list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian. Paweł pisze ten list, bo są tajemniczy ludzie Chloe, którzy donieśli do Pawła. Znów został wysłany jakiś tekst kogoś, komu coś się nie podoba, co ja mówię. Znów muszę się tłumaczyć. No trudno, nie wiem. Nie wiem, co z tym fantem będzie. Miejmy nadzieję, że będziemy się sobą cieszyć jeszcze, bo podobno herezję mówię. Więc pewnie tak jest. Więc jeśli herezję mówię, to proszę nie słuchać, a jeśli kogoś karmi to w wierze, to proszę wzrastać w wierze. Więc jacyś ludzie Chloe donieśli Pawłowi o tym, co się dzieje we wspólnocie chrześcijan w Koryncie. Korynt jest młodą wspólnotą, powstałą w mieście pogańskim. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy wyrośli z pogaństwa, czyli mają doświadczenie wiary w inne bóstwa i w te inne bóstwa chciały jeść. Więc trzeba było tym bóstwom przynosić jedzenie, a kiedy było to jedzenie, to później były takie uczty biesiadne. No i tam się działo wszystko. I z tych ludzi mamy chrześcijan, którzy słyszą o Eucharystii, na której się je. Kiedy oni to słyszą, jakby podchwytują z wielkim entuzjazmem, wspólnota rośnie, popadają w mnóstwo błędów. Między innymi z mszy świętej, jeszcze Eucharystia, lepiej tak to powiedzieć, z Eucharystii robią się długie biesiady, które sprawiają, że wielu ludzi czuje się wyłączonych, wykluczonych i poniżanych. Mamy taki kontekst. I Paweł się o tym dowiaduje, więc pisze do nich pierwszy list do Koryntian i jesteśmy we fragmencie tego listu, w którym on tłumaczy, czym jest Eucharystia. Eucharystia ma zawsze nas łączyć. Ja znów to przypomnę, bo to mówiliśmy wcześniej, ale to warto sobie pamiętać. Tym, co nas tu łączy, nie jest to, kto na kogo z nas jak głosował. Mam nadzieję, że głosowaliście tak, jak uważacie w sumieniu. Bo tak należało zagłosować i wziąć za to konsekwencje. Tak należy robić i tak żyć w życiu. Być połączonym w sobie i iść z konsekwencjami, żeby w razie czego móc je modyfikować i przyznać się do swojego błędu. Nie to nas tu łączy. Nie łączy nas to, w jaki sposób przeżywamy uroczystość Bożego Ciała, bo pewnie nie każdy z nas pójdzie dzisiaj na procesję Bożego Ciała, bo nie ma takiego obowiązku. I nie należy wcale myśleć w tych kategoriach. Wcale nie w ten sposób, w jaki będziemy przeżywali moralność chrześcijańską, nas tu łączy, bo raczej wątpię, żebyśmy wszyscy spełniali kryteria moralności chrześcijańskiej, tak jak tu jesteśmy. Bo nie to są nie to, to jest łącznikiem doświadczenia, które nas tutaj spotkało. To, co nas tu spotyka i dlatego to jest najwspanialsze, najpiękniejsze i powtarzane przez tyle wieków non-stop, jest to, że przyprowadza Ciebie i mnie tutaj Jezus Chrystus, Twoim, moim poszukiwaniem bycia napełnionym, napełnioną. Ja chcę w swoim życiu się napełnić Nim, Jego doświadczyć, spotkać, bo już Go w jakiś sposób spotkałem. Dlatego tu przychodzę. Nie do końca to rozumiem i może nigdy tego nie zrozumiem. Nie wiem, dokąd to mnie zaprowadzi, ale tym, co nas tu łączy, jest On. Dlatego każdy może tu być. Każdy może się odnaleźć przy wspólnej liturgii. Pierwsi chrześcijanie w Koryncie nie do końca to rozumieją i zaczynają pewnych ludzi wyłączać. I kontekst tego sprawia, że Paweł pisze ten list i przypomina. Ja to otrzymałem od Pana. Nie byłem w wieczerniku. Paweł nie był w wieczerniku. Tylko w głębokim doświadczeniu duchowym jestem przekonany, że wiara w doświadczenie Jego to jest to coś, co nas łączy. To jest tu, w tym miejscu leży. Nie w sposobie, jak to przeżywamy, tylko w pójściu za Nim, w byciu pociągniętym. I to jest drugie czytanie. Akurat w tym fragmencie tylko tyle chce przypomnieć Paweł. Pociąga nas jeden i ten sam Pan, jeden i ten sam Pan prowadzi nas do siebie różną drogą. I dzisiejsza Ewangelia. Kontekst. Jezus posyła swoich uczniów na pierwszą wyprawę misyjną i oni na nią idą. Po powrocie wysłuchuje tego, czego doświadczyli, po czym bierze ich z sobą, idą osobno poza miasto, koło miejscowości zwanej Betsaidą. Tłumy się o tym dowiadują i ściągają, idą tam do Niego. Jesteśmy po pierwszych misjach, po pierwszej wyprawie misyjnej uczniów, którzy mają ekscytację, że Słowo działa, coś z nimi robi. I nagle spotykamy się w tym miejscu. Zanim uczniowie rozpoczną rozdawanie chleba i ryb, czyli pierwsze, bo to jest pierwszy cud rozmnożenia, Jezus naucza tłumy. O czym Jezus naucza? Mówi im o królestwie, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawia. Pierwszym doświadczeniem wiary nie jest msza święta. Pierwszym doświadczeniem wiary nie jest procesja eucharystyczna. Pierwszym doświadczeniem wiary jest opowieść o królestwie. Co to znaczy? Opowieść o byciu kochanym za darmo. Kiedy ktoś tego w sobie nie doświadcza, nie przeżywa, nie żyje tym, msza święta staje się magią. Procesja eucharystyczna staje się pielgrzymowaniem z magicznym totemem. Słyszycie, jakimi obrazami zaczynamy się posługiwać, w którym wszyscy niewierzący powinni paść na kolana. I wtedy się przytacza różnego rodzaju jakieś magiczne sztuczki, w którym to, jak ktoś szedł z monstrancją, to wszyscy się poddali. W pandemii niektórzy latali z monstrancją, jakoś nie pomogło. Słyszycie, do jakiego wypaczenia może prowadzić nasze magiczne myślenie? Bo nam się plącze. Bo pierwszym fundamentem doświadczenia miłości Boga jest pewność i poczucie bycia ukochaną, ukochanym w tych miejscach, gdzie nam jest najtrudniej siebie samego kochać. Opowieść o królestwie to jest opowieść o takiej miłości. Bóg nas tak kocha, każdą i każdego z nas, którzy jesteśmy różni. Spotykamy się tutaj dlatego, że On nas powołał i wezwał nas do tego samego. I nad każdym z nas wypowiada swoje błogosławieństwo i życzy nam szczęścia. Słyszycie teraz te trzy czytania, które się bardzo ucieleśniają? No bo zaraz muszą się ucieleśnić jeszcze bardziej. On przyjął ich, mówi im o królestwie Bożym, który jest doświadczeniem bycia kochania i leczy tych, którzy potrzebują uzdrowienia. Uzdrowienie nie jest uleczeniem. Nie mylmy tych dwóch pojęć. Ja bym chciał być często uleczony. Pewnie każdy z nas chciałby być uleczony, jeśli jesteśmy chorzy, albo jeśli choroba jest poważnym zagrożeniem życia naszego czy kogoś bliskiego. Uzdrowienie to nie jest uleczenie. Uzdrowienie to jest pewność miłości Boga w doświadczeniu, w którym ja nie widzę nadziei. Jestem uzdrowiony, bo wiem, że Pan ze mną jest. To jest straszne, to jest przerażające, boję się, nie wiem, co z tego będzie. Ale wiem, że Pan ze mną jest, bo wtedy to, co jest najtrudniejsze, to jest poczucie, że jestem sam i tam nikogo nie ma. Jeśli kiedykolwiek doświadczaliśmy cierpienia, czy bólu, czy choroby, najtrudniejszym w tym doświadczeniu jest poczucie samotności. Zobaczcie, dlatego pierwszą rzeczą, którą się zawsze robi, która jest paradoksalnie najtrudniejsza w pomaganiu, to jest być z. Nie ratować. Być z kimś. Żeby ktoś mógł opowiedzieć, co tam przeżywa, co się dzieje. I żeby mógł pobyć sobą i zobaczył, że nie jest tam sam. Bo to, czy się uleczy, czy nie, nie zależy od nikogo z nas. I nie możemy tego wyprosić u Boga, uleczenia. My możemy prosić tylko i wyłącznie o uzdrowienie, ale wtedy, kiedy ja staję się przekazicielem tego uzdrowienia. To jest trochę tak, jakby mówić, dzieciom w Somalii pomaga Pan Bóg. Ja nie muszę tam przelewać mojej złotówki. I pomyślmy sobie, że wszyscy tak mówimy. Nie, nie, tam Pan Bóg pomaga, przecież ja wierzę w Boga. No nie da się tak. Bo to doświadczenie, jeśli wierzę w Boga, który pomaga i nagle w mojej wrażliwości się pojawia ktoś, coś, to znaczy, że ja staję się przekazicielem uzdrowienia. Słyszycie, do jakiej wiary jesteśmy zaproszeni dzisiaj? Która się ucieleśnia. Uwaga, staje się ciałem i krwią. Czy ja widzę ciało i krew Pana? Idźmy dalej, bo to idziemy dalej, dlatego jest to dzisiejsza uroczystość. Czy ja pozwalam sobie je widzieć? Czy ja widzę ciało, czyli jego życie, w innych ludziach? Czy ja, widząc innych ludzi, widzę, jeśli mam taką wrażliwość, na którą pozwalam sobie, że Pan mnie posyła? Bo widzenie zawsze jest posłaniem. Jeżeli coś widzisz, to ja mam coś zrobić. Nie ktoś inny, bo nie ma innych. Czas poleci dalej. Jestem ja. Czy ja za tym idę? Kiedy widzę czyjeś ciało drugiego i zaczynam przy tym ciele być, to prędzej czy później doświadczę jego krwi, czyli cierpienia, z jakim mierzy się ten człowiek. Słyszycie, że opowieść, uroczystość, w której jesteśmy, to jest opowieść o takim sposobie życia, w którym staje się transparentny na relacje z drugim człowiekiem i przez to świadczę, że on jest pośród nas obecny. To nie jest o procesjach. Jeśli chcecie, zapraszam, w tym momencie jest tam główna, na którą zapraszaliśmy. Proszę bardzo, niedługo pewnie będą jeszcze w wielu parafiach. Jeśli to odpowiada temu, co jest prawdą twojego życia, idź na to. Ale z chodzenia na procesję Bożego Ciała nie staniemy się takimi ludźmi, którzy w ten sposób widzą, bo to działa na odwrót. To nie chodzi o to, żeby zachęcać ludzi na procesję Bożego Ciała, tylko zachęcać do takiego życia w takim połączeniu, w którym drugim człowieku zobaczymy brata, siostrę, którego będziemy chciani pomagać i potem będziemy w stanie wyjść i mówić: Bóg działa pośród nas i żyje. I mogę o tym zaświadczyć, bo nie wiem dlaczego, ale jestem uważny na drugiego człowieka i chcę razem z Panem przejść i o tym zaświadczyć. To jest ta kolejność, bo kiedy tej kolejności nie ma, zostaniemy na naszym dziecięcym wspomnieniu, może niektórych z nas, słabego doświadczenia procesji Bożego Ciała. Bo chodziliśmy, bo trzeba było. Ktoś dzwonił dzwonkami, a ktoś sypiał kwiatki. Nawet tu są posypane kwiatki. I tyle nam się będzie kojarzyło z procesją Bożego Ciała, że to o to chodzi. I potem dzieci będziemy uczyli tego, że mają mieć osobną sukienkę i mieć dzwoneczek i kwiatuszki. I to jest procesja Bożego Ciała. Jezu, widzisz i nie grzmisz. Słyszycie, że to nie jest o tym? To nie jest o zniechęcaniu. To jest o jeszcze większym zaangażowaniu. Takim zaangażowaniu, które daje życie. Takim, że kiedy za tym idę, to mogę się zastanowić, w jakiej formie chcę to przeżywać. W jakiej formie możemy razem to wyrazić, gdzie jesteśmy różni i każdy z nas ma inne doświadczenie tego. Zobaczcie, jaką piękną rzeczywistością jest to, że dzisiaj o 19 będzie koncert jednego serca, jednego ducha. Niektórzy z was może zamiast procesji Bożego Ciała pójdą na ten koncert. Bo to będzie bliższe waszemu doświadczeniu pewności, że Bóg kocha przez ciebie i przeze mnie i chcesz się z innymi ludźmi tym ucieszyć. I innym to powiedzieć w ten sposób, że tam będziesz. Słyszycie, o jakim, że to nie jest o procesji, tylko o sposobie, o przeżywaniu, a to jak przeżywamy jest kwestią umowną. Możemy to w ten sposób zrobić, w inny. Miłości można doświadczyć tylko wtedy, kiedy ona w naszym życiu jest. Kiedy nią żyjemy. Kiedy jej nie ma, staje się ideą do podziwiania. Prędzej czy później stanie się ideologią, którą będziemy ciupać innych ludzi i samych siebie. Chrystus przyniósł wolność. Wolność odkrywania bycia dzieckiem Boga. Przez co? Przez to, że przypomina nam, że Bóg nas kocha tam, gdzie nam jest nas samych najtrudniej kochać. Tam, gdzie nas samym jest najtrudniej sobie wybaczyć. Żeby zobaczyć, że Bóg jest hojny w obdarowywaniu i kiedy ja pozwalam sobie na tą hojność, to wiem, kiedy, komu, co i ile dać. Staję się na to uważny i wrażliwy. A kiedy tak zaczynam żyć, to religia, choćby nawet skostniała, przeżywana w tym czy w innym miejscu, nie będzie stanowiła dla mnie problemu. Bo to nie religia nas zbawia, tylko Jezus Chrystus, który dotyka twojego i mojego serca. Wtedy mogę iść na to, albo nie. Mogę mówić, a może pomyślmy o innym rodzaju przeżywania tej uroczystości. I będziemy tego szukać, żeby to, co nas tu łączy, czyli Jezus Chrystus, stawał się pośród nas obecny. Boże ciało to opowieść o Tobie i o mnie, którzy jesteśmy obdarowani za darmo. Wiele razy musimy wiele zjeść Jego w Eucharystii, słuchając słowa i jedząc ciało Pana, żeby zobaczyć, że to ja jestem Jego ciałem. Że to Ty jesteś Jego ciałem. To jest opowieść o tym. Wiele trzeba się najeść tego w życiu, bo wielokrotnie nam jest trudno w to uwierzyć, bo często my myślimy, że to chodzi o mój własny osobisty wysiłek. To nie jest o twoim czy moim osobistym wysiłku, tylko o byciu obdarowanym i przekazywaniu tego obdarowania dalej. W hojności, która jest darem każdej i każdemu z nas danych. To jest uroczystość Bożego Ciała, o której warto mówić, głosić, obdarowywaniu Boga każdym, przez każdego obdarowywuje, zanim istniała religia. Tak hojnie, bo nie potrafi inaczej. To jest Bóg, w którego wierzymy. To jest Bóg Abrama jeszcze. Zanim był Abraham, Mojżesz, potem Jezus Chrystus. Taki jest Bóg, w którego wierzymy i którego szukamy, który, zobaczcie, pobudza nas do wzajemnej miłości. A świadcząc o tym, nawracamy się ku Niemu.